Jak Państwo słuchają Poranku Wnet, to Państwo wiedzą, że zajmujemy się problemami energetycznymi. Próbujemy szukać rozmaitych rozwiązań i pytać fachowców. I właśnie fachowiec przy telefonie, inżynier Jerzy Majcher. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panie redaktorze, witam słuchaczy Radia Wnet.
Część tą audycji Poranek Wnet nazwijmy pogadanką, bo tutaj nie będę zadawał pytań, tylko będę słuchał dziś o cenach energii elektrycznej z wiatru, pan inżynier opowie, nieprawdaż?
Prawdaż, bardzo ładnie pan to określił, pogadankę. Natomiast toczy się dyskusja w ramach konsultacji społecznych. Jak anonsowałem panu redaktorowi, jest ogłoszone rozporządzenie ministra spowodowane ustawą o energetyce wiatrowej morskiej, prawda? I to rozporządzenie mówi o maksymalnej cenie, którą należy zapewnić energetyce wiatrowej w związku z powstawaniem ujemnego salda. I rozporządzenie jest szalenie lakoniczne, bo ma zaledwie 3 punkty. W tym punkcie najważniejszą informacją jest maksymalna cena 301,50 zł. Panie redaktorze, i teraz prawda jest taka, że nie chciałbym być traktowany jako oponent odnawialnych źródeł energii, a w szczególności energetyki wiatrowej, co wcale mnie nie zwalnia z logicznego myślenia i odpowiadania na pytanie ministra klimatu, który ogłasza konsultacje społeczne. Jeżeli minister pyta, to minister ma. Odpowiedź jest taka. Jeżeli panie redaktorze, sytuacja mówi o ujemnym saldzie i trzeba go pokrywać, to znaczy, że już w założeniu na starcie mamy sytuację, w którym koszty przekraczają przychody. A zatem patrząc na zasady liberalnego rynku, w którym po pierwsze kreowane są główna zasada konkurencyjności. Coś, co wymaga dopłat, przestaje być konkurencyjne, czyli ta zasada jest złamana. Nie bardzo wiadomo, jak powstała ta konstrukcja tej ceny, czyli nie ma drugiej zasady przejrzystości. I tak dalej, tak patrząc na wszystkie zasady, w tym przypadku one delikatnie mówiąc łamią wszystko to, co jest jakby przesłanką wprowadzania konkurencyjnego rynku. I teraz nie wystarczy być krytykiem czy postrzeganym jako ten, który mówi ja tylko krytykuję, a nie mam wyjścia innego. Mamy wyjście, więc trzeba wrócić już do sytuacji, które nam tego typu odnawialne źródła wygenerowały w ostatnim czasie. Mianowicie mieliśmy zjawiska załamania się energetyki w Skandynawii, czyli w Szwecji, gdzie podjęto decyzję o wcześniejszym niż planowano wstępnie wyłączeniu dwóch bloków jądrowych i Szwecja dzisiaj jest na etapie końca lat 80. Polski, czyli zaczęła wprowadzać ograniczenia, a zatem stopnie, prawda, zasilania w Szwecji, co jest niesłychane dla Szwedów. To, że rzucony został najbogatszy stan na kolana, Teksas, Kalifornia, Arizona, bogate te stany, zweryfikowała stalingradzka zima, jak się okazuje. A zatem nie możemy ignorować w rozwoju energetyki zjawisk pogodowych, które, jak się okazują, są weryfikatorem błędnych decyzji o kierunku i strategiach rozwoju.
Ale te decyzje, zdaje się, zostały już podjęte i w tym kierunku mamy wędrować, słuchając rozmaitych konferencji prasowych wielkich naszych przedsiębiorstw energetycznych. Widać, że właśnie wiatraki są tym celem nadrzędnym ich inwestowania.
Ależ pan redaktor ma całkowicie rację. Jest główna zasada również pacta sunt servanda, czyli przestrzegaj umów. Jeżeli podpisaliśmy tę umowę o ograniczeniu emisji, no to trzeba tej umowy przestrzegać. Tylko pytanie jest, jak to zrealizować. I ja nie myślę tutaj, że mamy do czynienia z pajdokracją, czyli rządów młodych i niedoświadczonych. Ale sięgnijmy w takim razie do czegoś, co niektórym się wydaje, że to oni wymyślili. Mianowicie leży przede mną 15 księga cesarza rzymskiego Liviusza, która się rozpoczyna następującą sentencją. Państwa słabe, tu podkreślam przymiotnik słabe, zawsze zwlekają z podjęciem decyzji, a decyzje opóźnione zawsze okazują się szkodliwe. To już wiadomo było za cesarstwa rzymskiego. Jeżeli my dzisiaj mówimy tylko o budowie elektrowni jądrowych, a nie robimy w zasadzie nic w ich kierunku, to odwlekając tę decyzję, dążymy do tej końcowej sentencji. Zawsze okazują się szkodliwe. I w tym przypadku rozwój niezrównoważony tylko jednej gałęzi. I pytanie jest, z jakim skutkiem?
Ale panie inżynierze, jak wiemy z tego, co mówi rząd i co jest zapisane w programie, no to właśnie elektrownia atomowa ma powstać.
Ma powstać i na tym się kończy, że ma powstać.
No to coś się dzieje, jakieś negocjacje z Francuzami, z Amerykanami.
Zna pan ich rezultaty? Jeżeli w Wielkiej Brytanii była pierwsza myśl o budowie Hinkley Point C, to przez 2 lata ze społeczeństwem rozmawiano. Dzień w dzień był artykuł spierających się stron. W końcu wynegocjowano coś, co się nazwano sposobem finansowania. A my dzisiaj mówimy o pokrywaniu ujemnego salda, nie mówiąc względem czego będziemy je odchylenia mierzyć. Domyślnie jest, panie redaktorze, że będzie to towarowa giełda energii, ale tego nikt nie powiedział. Mówimy o wprowadzaniu tej energii dotowanej do sieci, nie wiadomo do której sieci, i w rozporządzeniach nie może być tyle niedomówień z racji tego, że później będą powstawały z tego konflikty społeczne. Tu musi być jasność. Jednocześnie w konsultacjach, kto wiedział o tych konsultacjach? One się rozpoczęły i zakończyły bardzo krótko.
Ale panie inżynierze,
ja 22 lutego, więc panie redaktorze, co to za konsultacje?
To mówimy teraz o wiatrakach, a ja chcę jeszcze o elektrownię atomową. Niemcy, i teraz nie wiem, czy to jest prawdziwe zdanie, odchodzą od energetyki atomowej. To jest prawda czy nieprawda?
Prawda, panie mecenasie, zieloni robią swoje i proszę zerknąć, jaki jest rezultat odpowiedzi społecznej na to. Niemcy dopłacają corocznie ponad 30 miliardów euro do energetyki wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, głównie do wiatru i do fotowoltaiki. Dzisiaj sami przyznają, że ich polityka i strategia była błędna, i szukają rozwiązania, ale mówią, że będą ten kierunek kontynuowali. Natomiast rozwiązanie dla nich jest Nord Stream 2 i Nord Stream 1. Będą mieli gaz rosyjski, który w podstawie im zabezpieczy, a jednocześnie, widząc, że nie są w stanie do końca siebie zbilansować, dzisiaj rozmawiają z Norwegami o tym, bo w Norwegii jest 98% energii wytwarzanych z elektrowni wodnych. Oni nie idą specjalnie w wiatraki, mimo tego, że mają Morze Północne i znakomite warunki, prawda, wieczne. Natomiast mają 98% energii z hydroelektrowni i mają około 20% stałą rezerwę mocy. W związku z tym będą w stanie, jeżeli uda się zrobić dobre połączenia między Norwegią a Niemcami, to będą w szczytach, wtedy kiedy coś ich zaskoczy, sięgać po relatywnie tanią energię mówię, bo niepełna moc, prawda, jest tutaj brana pod uwagę, bo ta moc będzie w Norwegii. No niemniej jednak Niemcy strategicznie, patrząc do 2050, być może, że uda im się taką strukturę zbudować. Tymczasem u nas w Polsce mamy coś, co znamionuje całkowicie niezrównoważony rozwój. Grupy energetyczne, chcąc sięgnąć po środki unijne, pozbywają się tak zwanej czarnej energii. Jak się okazuje, to ta czarna energia w Teksasie wcale nie była taka B, bo Teksas poszedł na kolana i w związku z tym, że zamknęli elektrownie prawda, węglowe, których nie udało im się zmobilizować szybko w sytuacji gwałtownie zmieniających się warunków, no to ceny im powędrowały, prawda, parę tysięcy razy więcej niż wtedy, kiedy było rzekomo tanio z odnawialnych źródeł energii i z gazu łupkowego. No gaz łupkowy, jak się okazuje, wydobywany metodą hydrostatyczną, czyli w wyniku tłoczenia, prawda, fluidów do skał i wypychania gazu, okazało się, że te fluidy w niskich temperaturach po prostu zamarzły i było koniec z gazem.
Bo, panie inżynierze, na zakończenie, ciąg dalszy tej rozmowy, inżynier Jerzy Majchel jest przy telefonie, na pewno nastąpi, ale być może cechą tej nowej gospodarki, o której mówimy, i rewolucji energetycznej, jest to, że pieniądze nie mają znaczenia. Można dopłacać 30 miliardów euro, jak robią to Niemcy, do zielonej energii, można dopłacać do rozmaitych rzeczy, bo ten rachunek ekonomiczny i ten rynek konkurencyjny być może ma odejść do przeszłości. Jeszcze jedną rzecz powiem, bo to pan inżynier uratował Szwecję, bo ten prąd, rozumiem, który płynął do Szwecji, płynął tym kablem po dnie Bałtyku, który pan inżynier współtworzył.
Ten kabel miał mieć inne znaczenie, właśnie współdziałanie w sytuacjach kryzysowych. Nie miał charakteru na początku handlowego. No niemniej dzisiaj jego rola się zmieniła. To było dawno, być może, że nie warto do tego wracać, bo mamy zupełnie inne warunki i dlatego w polskich warunkach powinniśmy sięgać po polskie rozwiązania. Tutaj rozwiązaniem głównie w ciepłownictwie, zostawmy elektroenergetykę, bo wydaje mi się, tak jak pan redaktor powiedział, że to już jest pozamiatane. Natomiast jesteśmy w stanie odbudować moc cieplną w oparciu o krajową biomasę, która jest całkowicie zlekceważona.
Pan inżynier mówi o biomasie i o tym porozmawiamy w następnym odcinku naszej pogadanki, bo my też mówimy o tej technologii związanej z firmą CGEN. Pojechaliśmy specjalnie do Andrychowa, żeby dokładniej zrozumieć, na czym ta technologia ma polegać. Nie wiem, jakie pan inżynier ma na ten temat zdanie, ale też się nie dowiemy dzisiaj, bo na zegarze...
Z przyjemnością wrócimy.
Na zegarze godzina 8:45. Inżynier Jerzy Majchel był gościem Poranka Wnet.